teraz będzie świadectwo też dla chwały Pana. Amen. Podnieś tą rękę do góry. O, my już wiemy, ale ogłoś to na górach i w dolinach.
Słuchajcie, chciałam podziękować Panu. On jest taki cudowny i taki wspaniały. Oj, będę płakać, jak zwykle. Ale słuchajcie, miałam od października zeszłego roku, miałam jakieś, nie wiem, zapalenie barku, czy nie wiem, co to było. W każdym razie było to postępujące i ja już nie mogłam podnieść ręki wyżej niż tak. Marek jest świadkiem, bo codziennie rano, kiedy modliliśmy się, nie mogłam go nawet za szyję złapać i wyściskać go po tym wszystkim, no bo nie. A teraz mogę, teraz zobaczcie się, zobaczcie, 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 co Pan robi, zobaczcie. Chwała Mu.
Halleluja. Kto z Was, może ktoś jeszcze ma jakieś świadectwo budujące dla każdego z nas? To jest cudowne. To jest cudowne. A jeszcze ktoś, proszę, Ania, chodź.
Wprawdzie ja już składałam świadectwo na małej grupie, na naszej, ale powtórzę, no, żeby nie cały Kościół słyszał. To jest spektakularne. Cud, cud.
Amen.
Siadałam na ławce i tam ręką chciałam się podeprzeć. I normalnie się odwróciłam i tu usłyszałam trzask, normalny trzask. I myślałam, że rękę tam paliczek, czy co tam jest, złamały się. I zaczęło mi to boleć. Akurat przed wyjazdem do domu byłam na ciałce. Przyjechałam do domu, szybko się przebrałam. Poleciałam do przychodni. To była godzina około 17. Nie było chirurga, nie było ortopedy. Mówi do mnie pani z rejestracji, że mam iść do szpitala gdzieś tam, może mi przyjmą. Ja mówię, dziękuję i poszłam do domu. Ale w ogóle na samym początku zaczęłam się modlić. Ja mówię, Boże, Ty jesteś jedynym ratunkiem. A ta ręka coraz bardziej mnie bolała. I jak przyszłam do domu, no, tam już godzina była chyba 19 i my zawsze z Irenką naszą modlimy się. Ja Irence powiedziałam, o co chodzi. Zaczęłyśmy się modlić o tą moją rękę. Wyobraźcie sobie, jak mnie tak bardzo bolało, to ten ból, który się rozszedł już wszędzie, zaczął schodzić się. Ja byłam, no dziękowałam Bogu, mówię, Ircia, przestaje mnie boleć, przestaje boleć. Bóg działa i chwała Bogu. Na drugi dzień, nie, na trzeci, bo to było w poniedziałek, a w środę przyjechałam na grupę i dawałam również to świadectwo. Ręka nie bolała. I cały czas nią wszystko robię. Nie wiem, modliłam się do Boga tak. Panie, jeżeli to jest złamanie, to Ty scal to. A jeżeli pęknięcie, to też scal. Bo inne, bo ja nie chcę po tych szpitalach, po nocach jeździć. Nie mam nikogo, a syna czy córkę wołać, to problem, bo oni pracują. Bóg wysłuchał wszystkiego.
Amen.
I dziękuję Bogu za Jego łaskę.
Amen. Chwała Bogu. Dzięki Ci, Panie. Jeszcze jedno świadectwo.
Kwietnia chyba, to jeszcze wtedy namaszczenie było przed odjazdem brata pastora. I ja przyszłam, wiecie, ja chodzić nie mogłam, tak naprawdę się źle czułam i się odważyłam przyjść modlić. No i akurat tu...
Do mikrofonu.
Brat mi to mówi, że tego, gdzie boli, co? I mówi, przysiąść. A ja się bałam przysiąść, bo jak chodzić nie mogłam, się przysiądę, to mi upadnę do tyłu. Przysiąść i tylko jedno słowo. Przysiadam, ale niepewnie. Będę trzymał za ręce, nie? I ja tak, wiecie, przysiądłam pierwszy raz, ale się uniosłam do połowy. Strach, jako po ludzku. Wiara głęboka niby jest, ale jednak strach. Przysiąść do końca. Przysiadłam do końca, wstałam. I tak biegać teraz, biegać. I tak biegałam, tu siostra jedna mówi, co ja tak biegałam. I wiecie, miesiąc minął, a w tym czasie mi się tak gorąco w nodze zrobiło, gotowało się, czułam i zaraz powtórzyłam w tym momencie za chwilę, że mi tak tu noga pali, piecze. Tak grzeje się, nie? To leczenie następowało. I od kwietnia, a walczyli lekarze i wszystko, bo tam po wypadku byłam poważnym. I chcę powiedzieć, że Duch Święty działa przez sługę swojego, że wierzę, że tak pomocy będzie, nie? No mówię o wszystkich to, o wszystkich. Dziękuję.
Amen. Chwała Jezusowi. Oddajmy dzięki czynienie Bogu. Czyż Bóg nie jest dobry? Śpiewaliśmy tą pieśń. Śpiewaliśmy tą pieśń. W zasadzie cóż Bogu możemy dać? Ale dziękczynienie, uwielbienie, nasze serce w miłości dla Niego, to jest coś, co rozczula i dotyka Jego serce. Tak? Nie musimy używać pięknych słów, bo miłość jest po prostu w nas. Jeżeli miłość jest w nas, to wszystko, co robimy, tak? Co wypływa z tego miejsca, jest miłością i dotyka nie tylko serca Ojca, ale i nas wszystkich. Kochani, dzisiaj podzielę się takim słowem. Nazwałem to w takim temacie stawanie w prawdzie. Stawanie w prawdzie. Ciekawy temat. Bardzo ciekawy. O, ilu z was było na tym słowie, które głosiłem tutaj, przedstawiałem z tą lampą, z tym światłem? To jest jakby taka kontynuacja tego tematu. Myślę, że wiele wspólnych elementów również tu będzie zawarte. Ale od początku. Myślę, że wszyscy czytaliśmy, nawet kiedy nie przeczytałeś do dzisiaj całej Biblii, to zdecydowałeś się czytać, to zawsze zacząłeś od początku. Chyba, że ktoś ci powiedział, że od Nowego Testamentu zacznij. Ale ja swoje dzisiejsze słowo chciałbym zacząć od początku. Tak? Czyli pierwsza Mojżeszowa 28. I pobłogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Taki był Boży plan zawarty w tym wersecie dla ludzi, dla ludzkości. Ale przelecimy troszeczkę dalej. Wiemy, że nastąpiła pewna zmiana w tej rzeczywistości, dlatego że człowiek podjął decyzję, by posłuchać się diabła, który podszepnął mu pewną rzecz, czy rzeczywiście Bóg powiedział, tak? I człowiek przez swoją decyzję stanął w miejscu nieposłuszeństwa Bogu, a więc zgrzeszył. I co się stało? Zdecydował o tym. Ten cały autorytet, który został mu dany przez Boga, człowiek oddał diabłu. Wiemy o konsekwencji, tak? Został usunięty z raju, z tej Bożej obecności. Jego relacja z Bogiem przez grzech została oddzielona. Nie miał już tak bliskiej społeczności relacji z Bogiem. Czy Bóg się zmienił? Nie. Zmieniła się sytuacja. Wszedł pomiędzy człowieka a Boga grzech. I znowu przelecimy troszeczkę dalej w Biblii, bo możemy tą dobrą nowinę usłyszeć teraz, tak? Bo co się stało? Jezus powrócił, aby przywrócić nam to, co zostało utracone, pierwotnie dane przez Stworzyciela człowiekowi. Przywrócił nam to przez swoją ofiarę na krzyżu. Czyli co? To miejsce panowania razem z Jezusem Chrystusem. Czyli przywrócił nam pozycję w Jezusie Chrystusie, jaką mamy. I myślę, że znamy. Chwała Bogu. Ja też powtórzę. Alleluja, bo to jest ta dobra nowina, tak? Wiecie, coś, co straciliśmy, zdaliśmy sobie z tego sprawę i naraz odzyskujemy i mamy. To jest coś naprawdę niesamowitego. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Myślę, że wszyscy znamy te fragmenty. Ale w 5 wersecie jest napisane, że przeznaczył nas, czyli Bóg, do synostwa w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie to nie tylko jesteśmy Jego stworzeniem, ale w tym momencie i przez ten akt dokonany na krzyżu przez ofiarę, zostało nam dane usynowienie w Bogu. Staliśmy się synami i córkami samego Boga. W 10 wersecie jest napisane, że w Jezusie Chrystusie Bóg połączył w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebie, i to, co jest na ziemi, w Nim. To jest bardzo ważne, w Nim, w Jezusie Chrystusie. To wszystko tworzy całość. A więc to, co było utracone w tym akcie, zostało nam przywrócone. To jest coś naprawdę niesamowitego. Czyli mamy władzę i autorytet w Jezusie Chrystusie nad szatanem, nad tym, co jest tutaj na tej ziemi, po to, żebyśmy mogli władzać, żebyśmy mogli zarządzać ziemią, naszym życiem, w rodzinach, jakkolwiek, gdziekolwiek jesteśmy, w Jezusie Chrystusie. Czyli to, co było na początku utracone, zostało nam dane. 12 werset mówi tak, abyśmy się też przyczynili do uwielbienia chwały Jego. Czyli jesteśmy też tutaj w Jezusie Chrystusie po to, byśmy przyczynili się, czyli byśmy byli narzędziami, które przyniosą Bogu chwałę, które oddadzą Mu cześć tym, co będziemy czynić, jak będziemy żyli, co będziemy mówić, co będziemy robić. To wszystko w tym zarządzaniu ziemią ma oddać chwałę Bogu. Taki jest cel Boży. I 13 werset. W Nim i wy. Powiedz my. Albo ja. Jeszcze lepiej. To tak jeszcze bardziej działa, tak? Ktoś tak mówi, wyciągnij swój wskazujący palec, skieruj go na siebie, powiedz ja, to chodzi o ciebie. Czyli abyśmy się przyczynili do uwielbienia chwały w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Jeżeli Duch Święty stąpił na ciebie, jesteś ochrzczony Duchem Świętym, czy zaprosiłeś Ducha Świętego, On jest w tobie, to jest ta pieczęć, która mówi tak, to jest dowód na to, że to słowo jest prawdą w twoim życiu. Tak po prostu jest. Duch Święty. A więc zasiadanie i zarządzanie z Chrystusem to jest coś, co zostało nam dane przez Boga, tak, w Jezusie Chrystusie, ale to też musimy zatrzymać się i zobaczyć, że to też nie przychodzi tak sobie automatycznie, aportem przez jakąś rzecz, którą żeśmy zrobili. Oczywiście przyjmujemy wszystko przez wiarę, ale chcę powiedzieć tu o takie rzeczy. Są rzeczy, które sam Bóg uczynił dla nas, ale są również rzeczy, które zależą od nas samych. Jeżeli uwierzysz w swoim sercu, tak, i ustami wyznasz, tak, to Jezus stanie się twoim Panem, że został wzbudzony z martwych, że został posłany i umarł za ciebie, tak? I to jest prawdą twojego życia, więc to jest też to, ten akt wyznania i wiary połączony ze sobą, tak? Prowadzi w tym, do tego procesu, ale do tego procesu, który tak naprawdę rozpoczyna się dopiero w nas z tą chwilą. Bo to nie jest tak, że wypowiedziałeś modlitwę grzesznika, i możesz żyć później już sobie życiem światowym i pójdziesz do nieba. Wchodzisz na ten etap, na tą drogę stawania się podobnym do Chrystusa, stawania się podobnym do Niego. To od nas też zależy, czy w tym biegu, w którym zdecydowaliśmy się wziąć udział, czy ten bieg dokończymy, tak, czy nie. To od nas wszystko zależy. Wszystko zostało poukładane i zostaliśmy poinformowani. Wiemy, co mamy robić, by tam dotrzeć. Tak? Mamy być i żyć w posłuszeństwie Bogu, Bożemu Słowu, podobać się Jemu. Tak? To jest ta decyzja. A więc Objawień 3,21 mówi tak, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z moim Ojcem na Jego tronie. A więc trzeba być zwycięzcą, żeby po tej drugiej stronie, kiedy tam dojdziemy, w tej perspektywie wieczności, czy będziemy zasiadać na tronie Ojca, czy też nie. Bo zwycięstwo dokonuje się po zwycięskiej walce. Jesteśmy tu na tej ziemi i walczymy. Czy zwyciężyliśmy? Tak. Ale czy to zwycięstwo jest aportem dla nas już? Nie. Jesteśmy tu jakby w trakcie walki, przygotowywania, zwyciężania. Rozwinę to za chwileczkę dalej. A więc czy mamy dzisiaj taką perspektywę też wieczności, tego miejsca, gdzie idziemy? Czy mamy tą świadomość tego, że jesteśmy w trakcie walki? Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Czy dzisiaj jestem zadowolony z mojej relacji z Bogiem? Czy dzisiaj moje życie przynosi Jemu chwałę, czy też nie, tak jak Efezjan mówi? Jakim jest moje życie? Czy ja jestem też w takim miejscu, by spojrzeć też na to, czy pozwolić Duchowi Świętemu oświecić światłem moje życie i czy ja jestem gotowy stanąć w miejscu prawdy i powiedzieć, tak, tu jeszcze są miejsca, które są nie okej, które z Duchem Świętym muszę przepracować, które powinienem zmienić przez też moje decyzje. Najważniejszą decyzją jest ustawienie priorytetów w moim życiu. Zgadzasz się? Myśmy parę lat temu z Terenią podjęli pewną decyzję. Mamy dwie obrączki na swoich dłoniach. Na prawym palcu i na lewym palcu serdecznym. Ta obrączka z lewej strony jest obrączką przymierza, które zawarliśmy z Terenią. Ile to już lat? No, dużo. Nie będę liczył. Dużo. Bardzo dużo. Jest jedno małżeństwo, które ma większy staż tutaj u nas. Pastor Bolesław z Ewą. To jest przymierze. I to jest przymierze na śmierć, na życie dla nas. Ale kiedyś stanęliśmy w takim miejscu, że zdaliśmy sobie sprawę, że to drugie przymierze jest przymierzem z Bogiem. Kupiliśmy sobie te obrączki i wygrawerowaliśmy taki zwrot. Poświęcony Panu, poświęcona Panu. Zdecydowaliśmy ze sobą, o tym żeśmy rozmawiali, żeśmy w tym takim akcie modlitwy zrobili to, że to Pan jest na pierwszym miejscu. On jest najważniejszy w naszym życiu. A na drugim miejscu jest dopiero ja w oczach w życiu Tereni i ona w moim życiu. To żeśmy zdecydowali, tak żeśmy postanowili, że bez względu na to, niech się wali i pali, Pan zawsze jest pierwszy. I jak Terenia idzie na modlitwę, zostawiając mnie, załóżmy, w pokoju, to ja nie mam żalu, że ona mnie teraz opuszcza. Ale ja też idę na modlitwę, bo spędzamy czas z oblubieńcem, z tym, którego kochamy, bo on jest pierwszy i najważniejszy. Robimy wszystko dla Niego. Razem ze sobą, ale też dla Niego. To jest decyzja. Ale jesteśmy ciągle w procesie doskonalenia naszego małżeństwa. Rozumiemy to? Jeszcze są rzeczy i płaszczyzny, w których ja muszę umierać dla siebie, a ona musi umierać dla siebie. Ale to jest ta decyzja i ta droga, którą żeśmy podjęli iść. Będziemy stawali się podobnymi do Jezusa. Będziemy robili to, co On mówi, byśmy robili. Nie będziemy robili tego, co On nie chce, żebyśmy robili. Chociaż niekiedy coś zrobimy. Nie tak. Powiemy coś, zrobimy coś, nie wiem, krzywo się popatrzymy. Różne sytuacje są. Myślę, że każdy z nas wie, o co mówi, nie będę w tę ulicę chodził. A więc to jest właśnie ta droga, w której my dzisiaj jesteśmy w tym biegu do wieczności. Każdy z nas jest w jakimś miejscu na swojej drodze z Bogiem do tego, by to osiągnąć, by to zdobyć. A więc pytaniem jest, czy jesteś w trakcie realizacji i na drodze do zdobycia tego, co wcześniej postanowiłeś zrobić. I pytanie pomocnicze, co postanowiłeś zrobić? Czy postanowiłeś zrobić to, że ustanawiasz Jezusa w swoim życiu najważniejszym celem? Że On jest pierwszy przed wszystkimi i przed wszystkim. To są nasze decyzje. I dojście jest w trakcie. A więc Ta decyzja w ustawianiu priorytetów należy do nas samych. To jest taki jednorazowy akt. Tak, przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To jest decyzja, to jest akt. Ale proces stawania się podobnym do Niego jest to proces rozciągnięty w czasie. Prawidłowo poustawiane priorytety są takim kluczem do chodzenia w Bożej mocy. To jest klucz. To jest podstawa, to jest fundament. Bo niekiedy wierzący szukają Bożej mocy, Bożej chwały i tak dalej, objawiania się darów duchowych, a żyją w świecie. Żyją bez relacji z Bogiem. I to tak jakby jakiś sajdak wyciągali tam kamień jak Dawid z procy i strzelają i myślą, że Dawida ustrzelą. Goliata, przepraszam. Przepraszam najmocniej. A następuje zawinięcie takiego jak bumerang tego kamienia i ten człowiek dostaje sam. Bo nie ma ustanowionych priorytetów w swoim życiu. Są rzeczy, które musimy zrozumieć. Jeżeli rzeczy lub osoby nie są połączone przez nas samych, czy położone, złożone na ołtarzu Pana, to one stają się atakami złego. Jeżeli złożysz rzeczy ze swojego życia na ołtarzu Panu i pozwolisz, by Boży ogień to pochłonął, tak? To diabeł się nie ma czego czepić, tak? Pastor Bolesław niekiedy używa takiego zwrotu. Diabeł się trupa nie czepia. To mówi o tym, że naprawdę, jeżeli coś złożyłeś na ołtarzu, to naprawdę złożyłeś na ołtarzu. A jeżeli coś się w tym temacie jeszcze rusza i ożywa, to znaczy, że jakieś zmartwychwstanie powstało. Coś trzeba zrobić, trzeba to gdzieś dobić, albo trzeba pójść jeszcze na kolana i pozwolić, by Boży ogień to w nas wypalił. Ale to właśnie przez to złożenie rzeczy na ołtarzu ochraniamy je w taki doskonały sposób. Dlaczego? Bo powierzamy to Bogu. To jest najlepsza ochrona. Rodzice troszczą się o dzieci, mężowie troszczą się o żony i tak dalej, dzieci. Wszystko, straszne rzeczy się dzieją niekiedy. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy na tym świecie i różne rzeczy się dzieją. Ale jeżeli powierzysz je Bogu, to Bóg kładzie swoją rękę na tej rzeczy. Czyli nie zabiera ci tej rzeczy, ale chroni je dla ciebie. Chroni je dla ciebie. I dla nas wszystkich. A więc priorytety. Jeżeli chcemy być uczniami Pana, czy tu są takie osoby, które chciałyby być albo są uczniami Pana? Uczą się, już są. To jest bardzo ważne miejsce i bardzo ważny czas. Powołanie. Zostaliśmy powołani do tego na początku, byśmy zarządzali. Też żeśmy zostali powołani do tego, byśmy głosili tą dobrą nowinę innym. Ale jeżeli chcemy być uczniami Pana, to musimy zostawić wszystko to, co nas oddziela od tego albo nas zatrzymuje. Krótki przykład. Łukasz 5:11. To jest historia powołania pierwszych uczniów. To jest z połowem ryb ta cała historia, tak? Kiedy Jezus prosił, prosił Piotra, by wypłynął na jezioro, by głosił Ewangelię i on to zrobił. Później kazał zarzucić sieci. Został dokonany wielki połów ryb. I zobaczcie, jedna rzecz, na której się też zatrzymam. Jeden moment taki, bo to jest taki element, do którego za chwileczkę dojdę. Kiedy Piotr to zobaczył, padł na kolana, jest napisane, i powiedział: Panie, to jest dla mnie za dużo, trochę parafrazuję, ale jestem człowiekiem grzesznym. Zobaczył w tym momencie, w tej Bożej mocy i w tym cudzie, którego dokonał Bóg, tak naprawdę kim był. Bo jeżeli użył słowa, padł na kolana mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Czyli zobaczcie, kiedy stajemy przed Bogiem i widzimy Jego dzieła, to co On robi, tak naprawdę to Jego obecność, Jego chwała przepływająca przez ciebie pokazuje ci tak naprawdę kim jesteś. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego, ani jednego jest napisane w Biblii. Tak, zostaliśmy usprawiedliwieni przez krew Jezusa i tak dalej, ale czy wszyscy po tym akcie i po tej cudownej rzeczy zbawienia nie upadł? No niestety, upadamy. To jest ta rzecz. Ale Bóg powiedział do niego tak, wstań, nie ryby teraz będziesz łowić, odtąd ludzi będziesz łowić. Czyli zostali powołani. Tak? Piotr, jest napisane, że dwoje synów Zebedeusza również, Jan i Jakub, poszli za nim. Wyobrażacie sobie teraz sytuację, zobaczcie. Łapali ryby, to był ich zawód. Po prostu byli rybakami. Odnieśli sukces biznesowy. Łódź pełna ryb. Sukces. I naraz Jezus mówi, idźcie za mną. Chodź za mną. Jest napisane, że zostawili wszystko i poszli za nim. Czy zdajecie sobie sprawę, dzisiaj masz biznes, nie wiem, masz i mówisz w pewnym momencie, ja zostawiam wszystko, idę za Jezusem? Nam się dzisiaj w tych schematach naszych myślowych to nie mieści w głowie. Ale zobaczmy, że Żydzi mają troszeczkę inny sposób myślenia niż sposób grecki. Tych ludzi nie było stać na to, by poszli do szkoły biblijnej, żeby poszli do szkoły, gdzie rabin będzie ich nauczał. Tory i tak dalej. Rodzicom, największym pragnieniem rodziców w żydowstwie w tamtym czasie było to, żeby ich syn był uczniem rabina. To dla nich nie było dostępne, możliwe. I naraz oni słyszą te słowa, pójdź za mną. To oni już wiedzieli, widzieli, co Jezus robi, widzieli nauczać, słyszeli już nauczania. Zostawili wszystko, bo poszli za tym najważniejszym priorytetem, tym celem, który gdzieś głęboko w ich sercach był. Biznes nie był najważniejszy. Bycie uczniem Jezusa było dla nich najważniejsze. I poszli, zrobili to. Zobaczcie, jak się tak zastanowimy nad tym wszystkim w naszym podążaniu za Chrystusem, za Jezusem, to niekiedy zadamy sobie pytanie, co jest ważniejsze. To każdy z nas musi sobie poukładać ten, wypunktować sobie, co jest numer 1, 2, 3 i tak dalej. Tak? Czy Jezus i służba dla Niego jest najważniejsza? Więc nasze powołanie, postanowienie nade wszystko, by pójść za Jezusem i uczyć się od Niego. To jest cel, Kościele. To jest nasz cel. Podnieś swoją rękę albo i dwie, powiedz, to jest mój cel. Pastor Bolesław podnosi jeszcze nogę. Ja też. To do tego jesteśmy powołani. Do tego Bóg przygotowuje Kościół w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych dniach. My jesteśmy szkoleni i przygotowywani. Chociaż może wydaje ci się, że nie jesteś w tym procesie, ale powiem ci, że jesteś. Bo jeżeli tu jesteś na tej sali, to znaczy, że jesteś. Bo w twoim sercu było to pragnienie przyjść, by z Kościołem uwielbiać Pana, słuchać Słowa, przyjmować do swojego życia i iść za Nim. Izajasz 55:8. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Więc jest tu mowa o tym sposobie myślenia, w jaki sposób my myślimy. Nasze myśli musimy poddać w posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jeżeli coś się nie zgadza w moim myśleniu z Biblią, no to muszę wybrać, jak będę myślał. Czy tak, jak ja myślę, jak mi się wydaje, czy będę myślał tak, jak jest napisane w Biblii. Ja kiedyś, na początku mojej drogi z Bogiem, podjąłem decyzję, że Słowo Boże dla mnie jest najważniejsze. I dla mnie to jest drogowskaz. Dla mnie to jest instrukcja życia. Kupujesz jakiś sprzęt, którego nie wiesz, jak zainstalować, otwierasz instrukcję, tutaj punkt 1, 2, ale zawsze w punkcie pierwszym jest, zanim włączysz, to przeczytaj instrukcję. W świecie się to robi. W naszym życiu powinno to też funkcjonować. A więc wracam teraz do tego. To, co zrobili rybacy, nie jest zrozumiałe w pełni, ale tak zrobili, bo to mieli w sercu, tak byli nauczeni, więc byli też w procesie. Proces przemiany to jest proces wzrostu w poznaniu Boga i Bożych dróg. To jest ten proces, w którym my wszyscy uczestniczymy. Od dnia, kiedy poszli za Jezusem, rozpoczął się w nich ten proces uczenia się i posłuszeństwa Jezusowi i przemiany na Jego podobieństwo. To się nie stało tak, że zostawili łódź, odwrócili się, odeszli 5 kroków i już byli, halleluja. Oni wkroczyli na tą drogę, by móc zostać przemienionym, by móc zostać zmienionym. To jest ten proces. Marek 4:26-29 mówi tak. Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet zapuszcza się ścierp, bo nadeszło żniwo. To jest cudownie pokazany ten proces wzrostu. Jak jest, tak? Zobaczcie, dzisiaj jest wiosna na dworze, widzimy, jak wszystko zaczyna wzrastać, kiełkować, jeszcze nie ma owoców. Nie zaproszę cię w tym roku na winogrona, bo obmarzły, ale gdyby nie obmarzły, to one dopiero na jesień byłyby do zerwania, by można było z tego zrobić sok czy wino, cokolwiek. Tak jest ze wszystkimi owocami. Więc rozumiemy to. W naszym życiu chrześcijańskim jest tak samo. W naszym życiu stawania się uczniem i stawania się podobnym do Jezusa, to jest też ten proces, który trwa. Jeżeli mamy tego zrozumienie i to złapiemy, to nie będę na początku tej drogi z Bogiem stresował się, że jeszcze pewne rzeczy mi nie wychodzą. Bo muszę zrobić kolejny krok. Kiedy będę współpracował z Duchem Świętym, pozwolę Jemu, żeby mnie przemienił, to będzie to robił. Znowu krok. I kolejny temat, kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna rzecz. I czy wszystkie będą, w cudzysłowie, rozwiązane na końcu moich dni? Nie wiem, daj Boże. Chciałbym, żeby wszystkie były. Ale wiecie, zaczyna się od tych grubych zawsze. A później dochodzą takie liski, takie półprawdy i tak dalej, takie drobne rzeczy, które na początku w ogóle nie myślałem, że są grzechem. Ale Duch Święty dotyka tych rzeczy i pokazuje. Myślę, że Mojżesza historię znamy wszyscy. Nie będę się tutaj gdzieś do niej odnosił czy cytował tutaj głęboko Słowo Boże. Ale Mojżesz był kształtowany przez Pana. Co było celem danym przez Boga dla Mojżesza? Możemy powiedzieć wyprowadzenie Izraela. Tak, ale tym bardziej fundamentalnym, tą rzeczą, którą Bóg wypracowywał w nim, to była pokora. Przez różne doświadczenia, bo zobaczcie, powołanie. No wiemy, że wziął sobie mocno do serca to, tak, i widział tam, że jakiś Egipcjanin bije tam gdzieś Żydów, no to go załatwił, ukatrupił, zakopał w piachu, mówi, no, już pierwsza rzecz w tym powołaniu zrobiona. No, ale jest napisane, że kiedy faraon się o tym dowiedział, to chciał go zabić, no i zląkł się i musiał uciekać. 40 lat trwał proces przemiany Mojżesza. Bóg go w tym czasie uczył. To nie były łatwe rzeczy, ale uczył go posłuszeństwa Bogu. Uczył go tego, w jaki sposób będzie użyty przez Boga. A więc Bóg kształtuje nas po to, aby mógł nas używać do swoich celów. Amen? Nie do naszych, tylko do swoich celów. Kształtuje nas przez taką zdolność do bycia takim pokornym i giętkim. Byliśmy z Terenią na wiosnę w Zakopanem, szliśmy tam gdzieś Doliną Białego, chyba tak się nazywa, i było takie wzniesienie, że rosły drzewa dosyć gęsto, ale były połamane w połowie. Tylko było widać, że to nie było ścięte piłą, tylko musiał wiać mocny wiatr, że te drzewa były połamane. Kilkanaście drzew, pół drzewa w korzeniu stoi w ziemi, a pół nie. Dlaczego one się połamały? bo były zbyt sztywne. A mocny wiatr naginał je tak, że po prostu nie wytrzymał pień i został złamany jak zapałka. Niekiedy w naszym życiu jest taki wiatr różnych przeciwności, tak? Który sprawia ten napór na nasze życie. Jeżeli nie będziemy pokorni, jeżeli nie będziemy uniżeni w naszym życiu, to niekiedy następuje złamanie. Więc warto być pokornym. Warto być poddanym. Warto się ugiąć jak trawa na łące, jak wieje wiatr. Ona się kładzie prawie, tak? Wiesz, kiedy nie upadniesz? Kiedy będziesz leżał plackiem na ziemi. Nie można już niżej upaść. Jeżeli taką pozycję będziemy mieli przed Bogiem, tak, to zachowa nas, czy my zachowamy się, nie doświadczając tego procesu. A więc wiemy, że Mojżesz musiał stać się takim rozbitym naczyniem, tak? Bum. Po prostu uległ we wszystkim. Był poddany, pokorny. Po co? By być Jemu posłusznym. Nie po to, żeby być tylko pokornym, ale po to, by być pokornym w posłuszeństwie dla Niego. I takim człowiekiem Mojżesz się stał. 4 Mojżeszowa 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. A w gdańskiej tłumaczeniu mówi tak, a Mojżesz był mąż najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Ten proces sprawił, że doszedł do tego miejsca, że sam Bóg mówi o tym. Najpokorniejszy człowiek na ziemi. Przechodził trudne chwile w swoim życiu, ale to sprawiło, że mógł stać się takim. A więc co się potem stało? Zobaczcie, że przez te 40 lat Mojżesz trwał w tym miejscu takiego strachu przed Faraonem. Ale kiedy to wszystko zostało skruszone, pokonane gdzieś w nim, tak, to Mojżesz musiał zrobić krok wiary i zdecydować się, by ten strach przejść, by wejść w to miejsce, by być użytym dla Boga. Dlatego, że Boża pełnia objawiła się w słabości Mojżesza. Znamy tą historię, kiedy mówi, Panie, ja nie umiem mówić. Tam troszeczkę jest napisane, sparafrazuję, trochę Bóg się wkurzył na niego. No i dał mu Aarona, tak? Łaska się wylała na niego. Ale on mówi, to ja nie umiem mówić, bo się jąkał. Czy dla Boga jest przeszkodą to, że ktoś się jąka? By jego plan był wykonany? Ale znam dwie osoby tutaj, które to mają. Bóg nie ma problemu z tym. Bywa służyć. Żadnych. 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 Halo? Halo? Dlatego, że Bóg takim jest. Kochani, kiedy prawda przychodzi do naszego życia, to zostajemy wprowadzeni w ten proces przemiany. Wiecie, bo kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, jakimi prawdziwie jesteśmy, to jest to ten moment, tak, kiedy coś się zaczyna dziać. Bóg nas wprowadza. Jedną z największych broni, jaka może być użyta przeciwko wrogowi, to jest to, byśmy stanęli w takim miejscu prawdy o samym sobie. Byśmy byli zanurzeni. Wiecie, natura ludzka jest taka, że człowiek wrócę do pierwszej Mojżeszowej, broni się, to nie ja, to Ewa. Ewa, nie, to nie ja, to Tomasz. Więc człowiek usprawiedliwia się. Ale kiedy stanie w takim miejscu, taki jestem. Jestem tu słaby. Tu jeszcze nie daję sobie rady. I stajesz w prawdzie przed samym sobą i też przed innymi, to jest taki moment, kiedy Bóg może zaingerować w to miejsce, tak? I w tym miejscu stoisz, mówi, Boże, tylko Ty możesz mnie wyrwać z tego, tylko Ty możesz mi pomóc, tylko Ty masz taką moc, by to zrobić, tak? Więc to stanięcie przed lustrem, przede wszystkim Bożego Słowa. Jakub o tym mówi, tak? Że Słowo jest tym lustrem w naszym życiu. i prześwietla mnie, moje życie. Ja mogę powiedzieć, nie, Boże, no to akurat nie, bo to wiesz, no, on to zrobił, to ja po prostu zareagowałem. A Boże, ja mam rację przecież w tym, przecież, nie? No przecież tak mówi Biblia, ja mam rację. Tylko, że życie z Bogiem nie opiera się na naszych racjach. Tak? Bo ktoś, kto prowadził, no, jak to się mówi, dwoje ludzi miało ze sobą różne zdanie i ta trzecia, który stał się rozjemcą, mówi tak, ani ty nie masz racji, ani ty nie masz racji, tylko Bóg ma rację. Niekiedy tak jest. Niekiedy wierzący kłócą się o rzeczy, o których oboje nie mają w ogóle racji. Bóg ma rację. To jest najważniejsze. A więc, ale kto wejrzał, tam jest w Jakubie 22-25, w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I tu znowu jest decyzja. Czytasz Słowo Boże i naraz Bóg do ciebie mówi o pewnej rzeczy, która mu się nie podoba w twoim życiu, którą dotknął akurat w tym procesie zmiany. I teraz co człowiek z tym zrobi? Co człowiek z tym zrobi? Kto wejrzał i trwa w nim, czyli wprowadza to potem w życie i naraz następuje zmiana. Nieraz dłuższy proces, nieraz krótszy. Zależy od czego? Od uniżenia. Tylko od tego. Bo czy Bóg ma więcej siły, by działać w życiu jednej osoby, a w drugiej mniej? Czy nie chce czegoś dla jednej osoby i troszeczkę mówi, a dla tej to trochę nie dam, bo nie zasługuje? Nie. Bóg jest taki sam dla wszystkich. Taki sam. A więc kiedy prawda Jezusa objawia się w moim życiu, to jest ta moc, która sprzeciwia się też królestwu diabła. To jest to światło, które zaświeca się we mnie, tak? I które sprawia, że ciemność odchodzi. Światło wypędza ciemność. To nie wyłączenie ciemności sprawia, że może wejść światło. Jeżeli się skoncentrujemy na tym, to cała reszta zadziała automatycznie, można powiedzieć. Dlatego, że Bóg tak powiedział. Dlaczego? Jan 14:6. Jezus jest prawdą. A więc jeżeli przyjmuję prawdę, przyjmuję Jezusa do swojego życia i On we mnie przez Ducha Świętego robi te rzeczy. Niekiedy bez twojej inicjatywy. Naraz nie masz ochoty robić tego, co do tej pory robiłeś z ochotą. No, przeszło mi. Nie mam potrzeby. Nie mam potrzeby palić, nie mam potrzeby przeklinać, nie mam potrzeby chodzić do jakichś takich miejsc, do których chodziłem teraz. Nie, po prostu chcę kochać Jezusa i chcę być z ludźmi i w miejscach, gdzie Jego imię jest uwielbiane i wywyższane. Nie bawią mnie jakieś takie rzeczy, wiecie, światowe. No, nie mam takiego pragnienia. Dlaczego? Dlatego, że ten, który jest we mnie, tak? Ja chcę zadowolić tego, który jest we mnie. Nie robię tych rzeczy, które Jemu się nie podobają, dlatego, że Go kocham, nie chcę Go zasmucić. To jest mój cel. To jest takie stawanie w prawdzie. Zobaczcie, Jan 14:30. Władca tego świata jest już bowiem w drodze, mówi Jezus. Ale mówi tak, we mnie, to jest w tłumaczeniu Fire Bible, we mnie jednak nie ma nic, na co mógłby się powołać, nic, co mogłoby nas łączyć. Czyli niektórzy walczą z diabłem i wiecie, miesiąc, dwa, kilka lat. Ale jeżeli te rzeczy, które dają prawo diabłu działać w twoim życiu, nie będą usunięte, no to tak będziesz walczyć do końca życia. Ale jeżeli je usuniesz, wyrzekniesz się tego wszystkiego i pozwolisz, by to światło zamieszkało i prawda w tobie, to naraz się wojna skończy w twoim życiu. Depresja odejdzie. Walka. Zmaganie się. Dlaczego? Bo diabeł nie wejdzie do twojego domu, jeżeli nie będzie miał tam swojej własności. Czy to w twoim życiu, czy to w twoim domu, w małżeństwie, jakkolwiek. To jest najcudowniejsza walka duchowa. Bo oczywiście jest napisane, sprzeciwiajcie się diabłu, ucieknie od was, mogę się językami, godzinami modlić i tak dalej. Zmęczony położę się spać, a rano wstaję i mówię, znowu miałem te głupie sny jakieś nieczyste i tak dalej. Na przykład, nie? Albo znowu coś przychodzi, złe myśli o moim bracie czy siostrze w kościele, nie? Bo przecież ja jej tak, jego tak nie lubię. Ale to wszystko zależy od tego, czy tak naprawdę te rzeczy są w tobie, czy nie. Bo jeżeli ich nie ma, to diabeł nie przyjdzie z tym do ciebie. Bo jeżeli będzie próbował niekiedy, tak, powrotu, no to ty już wiesz, co masz zrobić. Nie, 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 diable. Dziękuję bardzo. Ten prezent zabierz sobie ze sobą. Ja nie przyjmuję. Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim Bogiem. A więc dlaczego tak jest? Dlatego, że żyjemy na tym świecie. Jan 5,19 mówi, wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Więc wszystko, co na tym świecie jest, jest własnością diabła. Amen? To, co należy do nas, musimy zdobyć przez wiarę i przyjąć w dziedzictwie Boga. Ale to nie ma nic wspólnego już z tym światem. Amen? Bo królestwo złego to królestwo kłamstwa. Kłamcy, halo, należą do królestwa ciemności. Jeżeli zdarza ci się coś okłamać, halo, to przechodzisz do innego klubu. To nie królestwo światłości, królestwo niebieskie, ale królestwo tego świata. Ciekawą rzeczą jest, wiecie, bo tam w niektórych fragmentach Biblii jest napisane, kto wejdzie, a kto nie wejdzie do życia wiecznego i tam kłamcy są też ujęci. Półprawda. No, nie mogę powiedzieć całej prawdy. Muszę tak troszeczkę dodać, pokoloryzować, żeby to wyglądało. To jest półprawda. Półprawda jest też kłamstwem. To są bardzo ważne rzeczy, które musimy sobie zdawać sprawę. Dlaczego? Dlatego, że każda mała półprawda, którą próbujesz się zakryć, jest kłamstwem. Wszystko w porządku u ciebie? No oczywiście, słuchaj, to rewelacja. A tak naprawdę małżeństwo się sypie. Dzieci poszły w świat, biznes, wszystko rujnuje. Ty żyjesz w grzechu. Tak naprawdę to jest tragedia. Ale kiedy w takim miejscu staniesz w prawdzie przed sobą i przed innymi, to możesz poprosić, słuchaj, módl się o mnie. Ja potrzebuję wsparcia tutaj w tym miejscu. Potrzebuję, módl się o mnie. To jest ważne. Izajasz 28:15. Posłuchajcie w tym miejscu. Myślę, że to jest ważne. Ponieważ, mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem, ukryliśmy się pod fałszem. Zdarzyło ci się kiedyś skłamać? Mnie się zdarzyło, nie byłem notorycznym kłamstwem, ale kiedy tak? Myślałem, że to kłamstwo wypowiedziane schowa w tą prawdę o mnie. Ale tak nie jest. Bóg zupełnie inaczej patrzy na tym. 18 werset tego 28 rozdziału. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, no, zostaniecie zdeptani. Ilekroć nadejdzie, pochwyci was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy, tylko grozą będzie rozumienie objawienia. Zobaczcie, Bóg mówi tutaj o tym, że nie trwaj w kłamstwie, nie wykorzystuj kłamstwa w swoim życiu, bo tak czy inaczej prawda wyjdzie na wierzch, tak? Takie było powiedziane, oliwa zawsze na wierzch wypływa. Jakkolwiek by dobrze ktoś nie nakłamał, to z czasem i tak wszystko wyjdzie, prawda wyjdzie. Więc lepiej nie wchodzić w tą uliczkę, tym bardziej, że chcemy oszukać samego Boga. Niekiedy, zobaczcie też, okoliczności są wykorzystywane przez Pana, aby złamać naszą dumę. Niekiedy rzeczy takie się dzieją. To jest ten proces zmiany w nas. Ale wtedy to zakrywanie jakby takiej półmaski dla swoim życiu, to jest też kłamstwem. Tak, Bóg pracuje jeszcze nad moją pokorą. Widzicie, 9 owoców Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. 9 jest wstrzemięźliwość. Inne tłumaczenie mówi opanowanie siebie. Ja jeszcze nie jestem doskonały w tym miejscu. Ta praca musi być wykonana. I mówię wam, niekiedy tracę cierpliwość. Wiecie, gdzie mi najlepiej wychodzi? To robić? W domu. Jakoś tak dziwnie. W domu, na swoim podwórku pewne rzeczy takie sobie wypływają, a kiedy wychodzimy do społeczności, to naraz jest wszystko halleluja. Wszystko w porządku. Jestem w stanie od obcego przyjąć jakąś uwagę, ale ciężko od mojej żony na przykład. Zobaczcie, to są te rzeczy, które w naszym życiu funkcjonują. Każdy z nas jest gdzieś w rodzinie, jakkolwiek, tak? Czy samotny, ale masz rodzinę. To są takie ważne rzeczy, o których musimy zdać sobie sprawę i musimy stawać w prawdzie, byśmy mogli wejść w to miejsce powołania i tej przemiany, tej transformacji, którą Bóg dokonuje w nas. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe. To, co obroni cię przed diabłem, to brak zgody na jakiekolwiek kłamstwo czy grzech w twoich ustach. To jest znowu decyzja. Nie wyjdzie z moich ust żadne kłamliwe, fałszywe słowo, żadne kłamstwo. Teraz w myślach mi krąży taki cytat. Nawet głupcy, gdy milczą, uważani są za mędrców. Jest takie słowo w przysłowiach. Widzicie, jaka to jest mądrość? Nawet głupcy, jak milczą, uważani są za mędrców. Więc niekiedy to, że nie mówimy, jest lepszym, niż mamy coś głupiego powiedzieć. Amen? To jest ważne. Zobaczcie, Galacjan 6:7. Nie błądźcie, Bóg nie da z siebie się naśmiewać i szydzić, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Już będę się zbliżał do końca. Inne tłumaczenie, nowy przekład dynamiczny mówi tak. Lecz niechaj nigdy nie pozwalają się zwodzić. Pamiętajcie, że Bóg nie akceptuje jakiegokolwiek przekręcania przesłania Jego słowa, gdyż coś takiego jest w oczach Jego szyderstwem. Tłumaczenie słowo życia. Nie łudźcie się, Boga nie da się oszukać. Każdy człowiek zbierze to, co zasiał. Amen? Więc musimy wiedzieć, że nie działamy tylko na jednym froncie z ludźmi, którym jesteśmy otoczeni, w kościele, w pracy, w domu, ale też jest Królestwo Niebieskie, też jest moja relacja z Bogiem. Ludzi mogę okłamać, Boga nie. Napisane jest, że zanim się słowo pojawi na języku, Bóg zna je w całości. Więc zna nas, przenika nas, wie. Więc byłoby śmiesznym i takim nierozważnym kłamać samego Boga, tak? Dobrze. Bojaźń Boże, bać się Pana znaczy nienawidzieć złego. Przysław 8:13, też bardzo ważny fragment. To jest ta bojaźń Boża. Ja nie chcę zgrzeszyć, ja nie chcę, by grzech oddzielił mnie od relacji z Bogiem. Nie chcę. Nienawidzę złego, nienawidzę grzechu. Nie decyduję się i nie zdecyduję się na to, by przyjąć świadomie te rzeczy w moim życiu. Tego po prostu nie chcę. To jest moja decyzja. Nie chcę ukrywanego grzechu. Tam dla Boga, może tak, przed Bogiem nie ma miejsca na ukryty grzech. To się nie da. Bóg wie wszystko i widzi wszystko. A więc jeśli coś nie jest tak, jak powinno być w moim życiu, to pokutujmy przed Nim. Pokuta to znaczy odwrócenie się od tego, co robiłem do tej pory, odwracam się do tego i decyduję się, idę w kierunku, by tego nie robić. To jest pokuta, to jest nawrócenie, to jest decyzja. To jest moja decyzja. On jest Zbawicielem, ale jest jedynym Bogiem, pełnym mocy i chwały, jest po prostu świętym Bogiem. Takim Bogiem jest nasz Bóg. A więc czy Jezus jest pierwszy pośród twoich priorytetów w twoim życiu? Czy może jest coś przed Nim? Czy możesz dzisiaj utożsamić się z Pawłem, który poświęcił wszystko dla Niego? Bo napisał w Filipianach w 3 rozdziale, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Powiedział, wszystko uznaję za śmieci. Po co? Żeby zyskać Chrystusa. To nie dlatego, że wyrzucam wszystko do kubła, ale to jest zmiana priorytetów. Poszukiwanie Boga, relacja z Nim, znajomość Boga, przepraszam, jest na pierwszym miejscu. Wszystko inne jest dalej. 10 i 12 werset w tym 3 rozdziale Filipian. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. I poznać Go, czyli poznać Go, jakim jest, doznaczyć, doświadczyć mocy zmartwychwstania. To znaczy te rzeczy, które były we mnie umarłe, które były złe, zmartwychwstanie się objawia w jaki sposób? Że naraz powstają dobre rzeczy w tobie. Zaczynasz w nich funkcjonować. Zaczynasz w nie się odziewać. Tak. To jest ważne. Być podobnym do Niego. Paweł żył prawdą i stąd właśnie jego głębokie pragnienie, aby być ukrzyżowanym z Chrystusem. 12 werset mówi tu tak. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. 2 Koryntian 4:10. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Kiedy Jego życie ujawni się w moim życiu? Kiedy te moje rzeczy zostaną ukrzyżowane z Chrystusem. To jest ta zamiana na krzyżu. Ja oddaję Jemu mój grzech, moje słabości, a w zamian przyjmuję w to miejsce Jego moc do tego, by być do Niego podobnym. By mieć tą moc czynienia dobre, a nie czynienia zła. Bo zła też się, zło nam się narzuca, wiadomo skąd jest źródło, ale my szukamy tego źródła, źródła od Boga. A więc kochani, krzyż to wystawienie grzechu na pokaz. Jak się tak chwilę zastanowimy, zobaczcie, Jezus został ogołocony, goły wisiał na krzyżu. Wszystko było widać. Jeżeli idziemy na krzyż, to to jest to miejsce, w którym też wszystko powinno być odkryte. Stoję i chodzę w prawdzie, takim, jakim jestem naprawdę. Tak? Ogołocenie siebie, wystawianie siebie na pokaz, rezygnacja z mojego ja, rezygnacja z moich pragnień, z moich dążeń. Tam na krzyżu pęka ten garnek, jak w życiu Mojżesza. Bum. Czy to jest łatwe? Nie. Ale czy to jest możliwe? Tak. Dlaczego? Bo Biblia mówi, wszystko jest możliwe w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. Wszystko, to znaczy wszystko. To jest odwaga. To jest odwaga, by pójść na krzyż. Ale na krzyżu nasza cielesność pęka. A co się zaczyna manifestować na krzyżu? Jego światło. Światło w moim życiu. Światło w moim sercu. Tak? Do tego, by być podobnym do Niego. A więc, kochani, ostatni werset i będziemy się modlić. Zapraszam was. Czy przyjmiecie moje zaproszenie? Niektórzy aportem mówią tak, nawet nie wiedząc o co chodzi, ale chcę was zaprosić na krzyż. Ciekawe zaproszenie. Pełny tekst zaproszenia przeczytam. To jest w 1 liście Jana, 1 rozdziale 5:7. Posłuchajcie, możecie otworzyć swoje Biblię. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I 1 Jan 2:1-2. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. To jest to miejsce, wydawałoby się, na którym kończy się wszystko. Ale to się tylko wydaje, dlatego że za nas, dla nas wierzących, krzyż to jest miejsce, od którego wszystko powinno się zacząć. Bo jeżeli nie ma tego elementu, a ja żyję i chcę żyć życiem chrześcijańskim, to wcześniej czy później to się źle skończy. Ale jeżeli moim początkowym etapem, czy miejscem startu do życia wierzącego jest krzyż, to powiem ci, będziesz najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, kiedy wytrwasz do końca. Może to będzie trwało, ale jest to możliwe. I do tego Bóg nas dzisiaj zachęca. Poproszę Terenię. Terenia, poprowadzisz nas w modlitwie. Nie będziemy tutaj robić jakby wyjścia, chyba że ktoś będzie tak mocno zainspirowany, by wyjść tutaj, nie wiem, pokutować jakkolwiek, to możesz to zrobić, ale poprosiłem Terenię, by poprowadziła nas w modlitwie. Poproszę cię, Terenię.
Kochani, wstańmy może. Proszę was. Ojcze, chcemy stanąć teraz przed Tobą w duchu i w prawdzie. Chcemy Ci podziękować za Twoje słowo. Panie, że Twoje słowo jest prawdą. Panie, dziękujemy Ci, że Ty do nas mówisz, że Tobie na nas zależy. Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, kiedy wezwałeś każdego z nas po imieniu, że zaprosiłeś nas do tej drogi, drogi, którą Ty sam jesteś i że Ty dałeś nam na tej drodze swoje słowo, które nas, słowo Ojca, to jest słowo Ojca, to jest słowo, które nas wychowuje, które nam radzi, które nas poucza. To jest słowo miłości, to jest słowo, które kieruje nas na dobre drogi, wskazuje nam drogę, wskazuje nam na Jezusa. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas zaprosiłeś do tej drogi, że trwamy na tej drodze i że idziemy, że wzrastamy, mój Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za Twego Ducha Świętego, który przemienia nas, który oczyszcza nas i który nieustannie nas zaprasza, abyśmy zawsze trwali w prawdzie. Dlatego, że Ty, Panie, powiedziałeś, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dlatego, Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie względem nas, za Twoją łaskę, za Twoją miłość. My się dzisiaj uniżamy przed Tobą. Stojąc przed Tobą, w pełni świadomości, że Ty słyszysz tą modlitwę, tak, że Ty widzisz każde serce, uniżamy się przed Tobą i mówimy, zapraszamy Cię na nowo do naszego życia.
Tak.
Przepraszamy Cię za wszystkie te nasze miejsca grzechu, za nasz grzech. Kiedy nie chodziliśmy w prawdzie, kiedy ukrywaliśmy prawdę, kiedy chodziliśmy w maskach, przepraszamy Cię za wszelką obmowę, za wszelką krytykę, za wszelki osąd.
Tak, Panie.
Względem siebie, względem innych. Panie, dzisiaj przychodzimy i wołamy o Twoją łaskę. Niech Twój Duch i Twoja łaska pomoże nam chodzić zawsze w miłości. Panie, Ty w miłości, w prawdzie, w przebaczeniu. Ty powiedziałeś, że kiedy chodzimy w miłości, kiedy chodzimy w świetle, to Twoja krew nas będzie oczyszczać i będziemy mieli społeczność z Tobą i z sobą nawzajem. Zapraszamy Cię, Duchu Prawdy. Zapraszamy Cię, Duchu Prawdy, do naszego życia. Niech ta prawda w nas wzrasta. Niech ta prawda będzie w naszych sercach i na naszych ustach. Panie, dziękujemy Ci za wszystko, za to, co czynisz dzisiaj w naszych sercach. I Panie, dziś podejmujemy na nowo decyzję, aby iść za Tobą. I ogłaszamy, Jezu Chryste, że Ty jesteś naszym przewodnikiem. Że Ty jesteś naszą drogą, że Ty jesteś prawdą, że to Ty jesteś naszym Zbawicielem i Odkupicielem, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem, jedynym Uzdrowicielem i wywyższamy Twoje Słowo ponad wszystko, tak jak Ojciec wywyższył, wywyższamy prawdę i będziemy, modlę się Ojcze i proszę Cię, abyś sprawił, abyśmy się na nowo zakochali w prawdzie. Aby ta miłość do prawdy wzrastała w nas. Miłość do światła i do prawdy, mój Panie. Dlatego, Panie, wzywamy Twego imienia i mówimy, Jezu, pomóż nam. Bez Ciebie nic nie uczynimy. Duchu Święty, to jest Twoje dzieło w nas. My dzisiaj mówimy Tobie, tak, Panie. Tak, Jezu, prowadź nas jako Kościół, jako rodzinę, jako Twoje ciało, mój Panie, abyśmy wypełnili Twoją wolę. A my Ci za wszystko oddamy chwałę, mój Panie.
Amen. 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 Amen.